Będziemy kontynuować naszą przygodę. Czy jesteście już podekscytowani na dzisiejszy wieczór, gotowi? Dalej podróżujemy przez księgi proroków mniejszych i staramy się to robić chronologicznie, to znaczy według czasu, jak one zostały spisane, żeby tak nie skakać po historii, ale w ten sposób też chcemy widzieć, że Bóg przemawiał na tle dziejów. I mam nadzieję, że jakoś to już dostrzegamy w tych poprzednich wykładach, bo Bóg jest Panem historii, również historii. I właśnie gdy rozważamy te księgi, widzimy to bardzo wyraźnie, że Bóg panował nie tylko nad Izraelem, że Jego panowanie nie ograniczało się do narodu wybranego, ale widzimy to również w innych narodach. I mogłoby się wydawać, że w Starym Testamencie wszystko skupia się wokół Izraela, prawda? Ale trzech spośród 12 proroków mniejszych nie zostało posłanych w ogóle do narodu wybranego. O nich napisał Dawid Lewi tą książkę, którą już kilka razy pokazywaliśmy, polecaliśmy. Nadal ją polecam, nadal ją pokazuję, bo ona właśnie traktuje o trzech prorokach, którzy byli posłani do innych narodów niż naród wybrany. Już rozważyliśmy tą krótką, najkrótszą księgę, księgę Abdiasza. On był wysłany z wyrokiem do Edomu. Omawialiśmy też świetnie znaną księgę Jonasza. I dzisiaj podejmiemy ten wątek dalej, co działo się z Niniwą. Bo dzisiaj będziemy rozważać księgę Nachuma. I przy naszym spotkaniu ostatnim, które dotyczyło Niniwy, czyli kiedy rozważaliśmy księgę Jonasza, prowadził nas w tym brat Mariusz, to zostawiliśmy mieszkańców Niniwy, jak oni pokutowali i nawet czytaliśmy o tym, że Jonasz się lekko rozgniewał na Pana Boga. Bo końcówka trzeciego rozdziału księgi Jonasza właśnie o tym mówiła, że oni zreflektowali się, kiedy usłyszeli poselstwo, że Niniwa zostanie zniszczona. Przywidzieli się we włosienicę, głośno zaczęli wołać do Boga i czytamy tam pod koniec trzeciego rozdziału, że Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę, zauważył, że odwrócili się od złego i dlatego wezbrała w nim litość, miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. I to posunięcie Boga, rozpoczyna się czwarty rozdział, przygnębiło Jonasza, a nawet go oburzyło. I on tam mówił, ach Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi, dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. I my dzisiaj ten wątek Niniwy, stolicy Imperium Asyryjskiego, będziemy kontynuować, bo właśnie o tym jest Księga Nachuma. Trzeba to podkreślić, bo chciałbym, żebyście to zapamiętali po naszym dzisiejszym spotkaniu, że Księga Jonasza, ona ma kontynuację. I dobrze by było, żebyśmy poznając historię Niniwy, poznawali ją również z proroctwem Nachuma, no bo Słowo Boże tak zostało skonstruowane, że nie tylko Księga Jonasza jest w kanonie, ale i Księga Nachuma również. Także jesteśmy już za półmetkiem, dzisiaj siódma księga. Przed nami zadanie prostsze niż choćby tydzień temu, bo księga jest krótsza, ma też czytelną strukturę. Niespełna 10 minut przeczytanie całej księgi. Mam nadzieję, że przeczytaliście, tak zakładam. Nie będziemy teraz jej całej czytać. Przejdziemy do jej omawiania. I też podobnie jak ostatnio, żeby było nam łatwiej, postaram się trzymać pewnej struktury, którą zaczerpnąłem z drugiego listu do Tymoteusza, z tego bardzo dobrze nam znanego fragmentu. Niech on jeszcze raz wybrzmi, że całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Jeśli całe pismo, to wierzą, że również trzy rozdziały księgi Nachuma w to się wliczają, że również są natchnione i one również są pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, a także, żeby nas wychowywać i żebyśmy byli wyposażeni, gotowi do wszelkiego dobrego dzieła. Dlatego podobnie jak przed tygodniem, podzieliłem ten wykład na trzy części. W pierwszej części się czegoś nauczymy, poukładamy sobie troszkę wiedzy, którą już posiadamy, a jeśli Pan pozwoli, to może zrozumiemy lepiej też, dlaczego Jonasz na przykład nie cieszył się, że idzie zwiastować do Niniwy. W tej części poznamy troszkę tła, zobaczymy, co się działo w świecie, gdy Nachum otrzymał swoje widzenie. Przyjrzymy się troszkę tej całej Asyrii wrednej, nieszczęśliwej, nieszczęsnej. W drugiej części, jako że pismo służy do wykazywania błędu i poprawy, to będę chciał troszkę powiedzieć o tym, co mnie szczególnie w tym przesłaniu, w tej księgi dotknęło. Nie spotykamy się tutaj w środowe wieczory tylko, żeby zgłębiać naszą wiedzę. Tak myślę, że to ma sens, te nasze spotkania, kiedy to przekłada się na praktykę naszego życia. I jako wykładowcy tych ksiąg starotestamentowych nie robimy tego werset po wersecie, tylko staramy się powiedzieć też o tym, co nas szczególnie dotknęło. Gdzie to poselstwo Nachuma wzywa mnie do poprawy, to tym się podzielę i na koniec też kilka wniosków praktycznych, żeby nas też to poselstwo wyposażyło do wszelkiego dobrego dzieła, więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak dziś prawda tej księgi powinna przekładać się na nasze życie. Zaczynamy od tego, że się czegoś nauczymy, czy sobie poukładamy pewne rzeczy. Wracam do tego schematu, bo mówię, to wszystko jest w historii jasno określone. Taki rzut ogólny, to co ostatnio pokazywałem, że Izrael w pewnym momencie po Salomonie się podzielił na dwa królestwa, północne i południowe, które trwało dłużej. I tutaj jest tak zaznaczony ten czas, który ostatnio omawialiśmy, jeżeli chodzi o Michała, i to był taki czas, gdzie bardzo wiele się działo. I tak jak też ostatnio mówiłem, chcę to podkreślić, że wierzę, że całą wiedzę, jaką potrzebujemy do zbawienia, znajdziemy w Piśmie Świętym, nawet w takich wydaniach, które nie mają jakichś specjalnych komentarzy i możemy zbawienie osiągnąć, nie wiedząc różnych rzeczy. Ale uważam, że kiedy poznajemy kontekst, poznajemy tło powstania różnych ksiąg, to jest to nam pomocne, żeby utrzymać się na tej drodze zbawienia. I powiem nawet, że im lepiej będziemy się orientować w sytuacji geopolitycznej Izraela oraz narodów ościennych, tym bardziej będzie zrozumiałe dla nas poselstwo poszczególnych fragmentów Słowa Bożego. Więc myślę, że warto wysilić uwagę, może nawet sobie coś ponotować, bo poza tym, że jest to dla nas pomocne, aby lepiej rozumieć natchnione Pismo Święte, to może się przy okazji jeszcze okazać, że to jest całkiem ciekawe. Tak pobocznie. Czyli będziemy trzymać się dalej tej chronologii i właśnie możemy się odwołać do tego, co ostatnio mówiliśmy za czasów Michała, co jest tutaj zaznaczone, że jak przed tygodniem wspominałem, to był bardzo intensywny czas, który obfitował wiele wydarzeń. Z jednej strony był to rozkwit potęgi Izraela, państwa północnego, południowego, jeżeli chodzi o obszar, jeżeli chodzi o różne dobra, które mieli. To i o tym wspominał i Piotr, kiedy o Ozeasza omawialiśmy, że z jednej strony było tak, ale z drugiej strony był to też rozkwit wielkiego zepsucia, wszędobylskiej korupcji, zeświadczenia, no i upadku. O tym mówiliśmy więcej tydzień temu. To był czas, kiedy Królestwo Północne Izrael przestaje istnieć, bo zostało podbite przez, uwaga, Asyrię właśnie. Czyli widzimy, że w tym czasie, który ostatnio omawialiśmy, tu się urywa państwo północne, historia państwa północnego. To było w 722 roku przed Chrystusem. A wtedy w Judzie, za czasów Michała, właśnie mieliśmy trzech królów, Jotama, Achaza, i Hiskiasza albo Ezechiasza, w zależności od tłumaczenia. Dlaczego do tego wracam? Ponieważ chciałem przypomnieć, że właśnie Imperium Asyryjskie odgrywało wtedy ważną rolę. Również w kontekście tego bratobójczego konfliktu, który był między Królestwem Północnym, czyli Izraelem, i Królestwem Południowym, czyli Judą. I to za tego złego króla Achaza, o którym sporo mówiliśmy. Asyria była właśnie ważnym graczem na scenie politycznej i bardzo realnym zagrożeniem dla Izraelitów, dla Żydów. Przypominam, że przed upadkiem państwa północnego ono weszło w koalicję wraz z Aramem i miastami filistyńskimi, a Juda się do tego nie włączyła. To jest tak zaznaczone Izrael, Aram, te państwa z tej strony. Tutaj jest Juda, która wolała dogadywać się z Asyrią, której koniuszek widzimy u góry mapy. I właśnie w obliczu tego zagrożenia, kiedy Izrael, Aram, miasta filistyńskie, a także Edom od dołu ich atakował, to wtedy Achaz zwrócił się o pomoc do króla Asyrii. Czytaliśmy o tym w drugiej księdze Kronik. O tym mówiliśmy właśnie, że na czym polegało to zagrożenie. I też czytaliśmy o tym, że król Asyrii, Tiglat-Pileser, wprawdzie przybył na jego wezwanie króla Achaza, lecz zamiast mu pomóc, przysporzył kłopotów. I więcej o tym już nie będziemy mówili, ale o tym więcej mówiliśmy przed tygodniem. Taka była ta sytuacja. Widzimy zatem, że około 730-720 roku Asyria była w sojuszu z Judą, albo może lepiej byłoby powiedzieć, że państwo południowe Juda zabiegało o sojusz z Asyrią, ale to nie było imperium, z którym dałoby się jakoś polegać, dogadać i polegać na tych umowach, które były zawarte. To było imperium, które zasłynęło właśnie nie z tego, że było honorowe i nie z tego, że przestrzegało zawartych umów, ale wręcz przeciwnie. Brat Mariusz, kiedy omawiał Księgę Jonasza, czyli to było wcześniej, jak tu mówimy o tym okresie, a kilkadziesiąt lat wcześniej Jonasz był posłany do Niniwy, to kiedy brat Mariusz to omawiał, to bardzo trafnie przybliżył nam renomę Asyryjczyków. Jonasz był posłany do Niniwy, do stolicy, a Asyria, to zacytuję Mariusza, to były bestie w ludzkiej skórze. Nie wiem, czy pamiętacie, Mariusz nawet wyświetlił taki wpis, którego ja też nie będę czytał, możecie sobie spojrzeć na to, gdzie są opisane straszliwe bestialstwa, jakich dopuszczała się Asyria. Oni zasłynęli z naprawdę wielkiego okrucieństwa. I problem polega na tym, że oni się tym chlubili, oni przechwalali się tym, jakie rzeczy to straszne dokonywali, czego to komu nie obcięli i tak dalej, i tak dalej. I z tego była przede wszystkim znana Asyria. Właśnie dlatego, że Asyria była wrogim i okrutnym imperium. Jonaszowi nie paliło się z tym, żeby iść do Niniwy i wzywać ich do opamiętania. Asyria stale zagrażała Izraelowi, bo Jonasz pochodził z Królestwa Północnego. I chociaż Niniwę dzieliło jakieś 800 kilometrów od tego, od rodzinnych stron Jonasza, to wcale 800 kilometrów to nie było tak dużo dla Asyrii w tamtym czasie. I Jonasz chętnie by widział zagładę Asyrii, o tym mówiliśmy, i dlatego nie chciał im głosić, żeby się przypadkiem nie opamiętali. On wolałby im ewentualnie ogłosić, że po prostu przyjdzie na nich zagłada. Ale kiedy on poszedł w końcu do nich, to wiemy, że to, co już cytowałem, oni faktycznie się opamiętali. I widać to chociażby w tym, że wśród brutalnych opisów dotyczących kolejnych królów Asyrii następuje krótki czas zmiany, że nie ma takich wzmianek. O tym też mówił Mariusz. Znajdziemy nawet taką informację, że jeden z króli Asyrii, Adad-Nirari III, który tutaj jest zaznaczony, ten czas, w jakim on był, co się zbiega z czasem, kiedy Jonasz poszedł do Niniwy, to właśnie za czasów tego króla asyryjskiego nastąpił zwrot w kierunku monoteizmu, tak czytamy, wiary w jednego Boga. Czyli rzeczywiście upamiętali się, nastąpiła wielka zmiana w Asyrii za sprawą poselstwa, tak wierzę, na podstawie Słowa Bożego, że na podstawie tego, że Jonasz w tym czasie do nich mówił, to jest pokuta, jest szczera przemiana na pewien czas. Oni zawrócili ze swojej złej drogi, ale tylko na pewien czas. I to jest ten problem, że tylko na pewien czas. Co działo się później, po Jonaszu? Asyria rosła w potęgę. I wtedy właśnie powstała już ta wspomniana koalicja Aramu, miast filistyńskich i Izraela. I w tym czasie właśnie Achaz, król Judy, wezwał Asyrię na pomoc i musiał zapłacić też trybut królowi Tiglat-Pileserowi III, który za to podjął zbrojne działania przeciwko Filistynom, czyli Asyria potem najechała Filistyję. I gdy ich pokonał, ten król Asyrii w 733 roku, opanował również Królestwo Północne, czyli Izraela. I część mieszkańców przesiedlił. To było w 733 roku. W tym czasie, za czasów Michała, za czasów, które omawialiśmy przed tygodniem. Czytamy nawet konkretnie w II Księdze Królewskiej, że za rządów Pekacha, króla Izraela, nadciągnął Tiglat-Pileser, król Asyrii, zdobył, są wymienione poszczególne miasta i uprowadził ich ludność do Asyrii. A to jeszcze nie było wszystko, bo w kolejnych latach ta sytuacja się coraz bardziej komplikowała i było coraz gorzej, bo koniec końców czytamy w Biblii, że Asyria po oblężeniu Asyrii zdobyła stolicę tego Królestwa Północnego, kończąc tak naprawdę istnienie tego państwa w 722 roku. O tym czytamy również w II Księdze Królewskiej, że w 12 roku panowania Achaza, króla Judy, władzę nad Izraelem objął Hoszea, syn Eli, i panował w Samarii 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednak nie tak jak królowie Izraela, którzy panowali przed nim. Przeciwko niemu wyruszył Szalmaneser, król Asyrii, uczynił go swoim poddanym i zobowiązał do składania daniny. Lecz gdy król Asyrii wykrył, że Hoszea przeciw niemu spiskuje, że wyprawił posłów do So, do króla Egiptu, i przestał składać królowi Asyrii doroczną daninę, król Asyrii pojmał go, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia. A w kolejnym rozdziale czytamy, że w 4 roku panowania Hiskiasza, a był to 7 rok rządów Hoszei, syna Eli, króla Izraela, Szalmaneser, król Asyrii, wyruszył na Samarię, obległ ją i zdobył po 3 latach. W 6 roku panowania Hiskiasza, a był to 9 rok rządów Hoszei, króla Izraela, Samaria została pokonana. Zatem taki był koniec państwa północnego. To widzimy tutaj na tym naszym wykresie. Asyria została użyta przez Boga jako narzędzie sądu względem Izraela. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli w ten sposób, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że to było w ten sposób. To nie ambicja Asyrii po prostu i tak się to zbiegło, ale Słowo Boże odsłania nam, że to było za sprawą Boga. W II Księdze Królewskiej czytamy: król Asyrii uprowadził wówczas Izraelitów do Asyrii i osadził ich w Helach nad Haborem, rzeką Gozanu, wraz z miastami medyjskimi. I tutaj podkreślam to, uczynił to ten król Asyrii, dlatego że nie słuchali głosu Pana swojego Boga i przekroczyli jego przymierze, a tego wszystkiego, co przykazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali ani nie przestrzegali. Czyli Michałasz mówił, czego Bóg oczekuje od ludzi, żeby przestrzegali prawa, a oni tego nie robili. I Bóg użył Asyrii, żeby wykonać sąd nad Izraelem, nad państwem północnym. Jednak mimo tego, że Bóg użył Asyrii jako narzędzia, to jednak nie umknęło jego uwadze, że imperium wraca do swoich okrutnych praktyk. Bóg się temu przyglądał, a imperium asyryjskie rozrastało się, jeszcze znacznie bardziej się rozrosło niż za czasów Jonasza, i szczyt swojej potęgi osiągnęło właśnie w czasach bezpośrednio poprzedzających wystąpienie Nachuma. Mariusz pokazywał tą mapkę wtedy, tu mamy 2 kolory jakby. Ten ciemnozielony to jest czas około 820 roku przed Chrystusem, czyli jakieś kilkadziesiąt lat przed tym, jak Jonasz został tam posłany, a ten jasnozielony kolor to jest rok 671, na chwilkę dosłownie przed tym, jak Nachum rozpoczął swoją służbę, czy miał to widzenie, którym się udzieli w swojej księdze. Widzimy, że Asyria wylała się na cały ten obszar, łącznie z Egiptem. I tak na marginesie, to jest niesamowita historia, że Judea, Królestwo Południowe, istnieje w tym czasie. Jak spojrzymy na tą mapę, bo spójrzmy, tutaj jest Judea, to nawet nie widać, że ona jest lekko wyróżniona innym kolorem. Wszędzie dookoła Imperium Asyryjskie i Judea. Sam ten fakt, że powinien przyczynić się do tego, aby ludzie uwierzyli, że jest w tym palec prawdziwego Boga, że Judea w tym czasie istniała. Wiemy ze Słowa Bożego, że to potężne imperium najechało Judę. I czytamy o niesamowitej interwencji samego Boga, który sprawił, że Asyria musiała się wycofać bez zdobycia Jerozolimy. Jest w tym czasie sporo polityki, bo około 700 roku, to co było już przeczytane, Juda wraz z Egiptem, Sydomem i Askalonem spiskują przeciwko Asyrii i to spowodowało, że Asyria wyruszyła z wyprawą wojenną, z kampanią przeciwko tej koalicji. I w tamtym czasie właśnie około 700 roku Asyria pokonała Sydon, Askalon, walczy z Egiptem z wieloma sukcesami, no i wysłała część armii na Jerozolimę. I poczytajcie sobie w domu, zachęcam, druga Księga Królewska, 18 rozdział, 19 rozdział, to jest bardzo ciekawa historia. Widzimy tutaj butę Asyrii, nie będziemy czytać tych całych fragmentów, ale kilka wersetów pozwólcie, że przeczytam. Bo w tym czasie, kiedy Asyria najechała Jerozolimę, wysłała tam kanclerza, jakiegoś przedstawiciela Asyrii i czytamy takie słowa. Druga Królewska, 18 rozdział, 28 werset. Potem kanclerz stanął i zawołał donośnym głosem po judejsku. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla Asyrii. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Hiskiasz, bo nie zdoła was wyrwać z mojej ręki. Niech was Hiskiasz nie zmusza do zaufania Panu. Niech nie łudzi, na pewno Pan nas wyrwie, a to miasto nie zostanie wydane w ręce króla Asyrii. Dalej. Czy rzeczywiście bogowie innych narodów wyrwali swoje ziemie z ręki króla Asyrii? Gdzie są bogowie Hamat i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefarwaim, Heny i Iwy? Czy wyrwali Samarię z mojej ręki? Wskażcie mi jakichś bogów tych ziem, którzy wyrwali swoją ziemię z mojej ręki. Więc dlaczego Pan miałby wyrwać z mojej ręki Jerozolimę? Ot, widzimy butę Asyrii, kiedy najechali na Jerozolimę. Ale wiemy, że Bóg się pysznym przeciwstawia i ta historia potwierdza nam tą wielką prawdę Słowa Bożego. Ponieważ po drugiej stronie mamy właśnie króla Hiskiasza, dobrego króla, tego, który czynił to, co dobre w oczach Pana, tego, który po tym fatalnym Achazie przyszedł i zwraca się szczerym sercem ku Bogu. I Hiskiasz, czy Ezechiasz według innych przykładów, wiemy, że oczyścił świątynię, wiemy, że uroczyście świętowano też za jego sprawą Paschę. O tym mówi druga Księga Kronik, rozdziały 29, 30, druga Kronik 29, 30, warto to przeczytać sobie w domu. 31 rozdział mówi o reorganizacji służby Bożej. I to właśnie dlatego w tym zestawieniu między potężną Asyrią i malutką Judeą Bóg stanął po stronie swojego ludu. Ludu, który szczerze się ukorzył i szukał jego oblicza. Nie jest to piękna historia, jak tak spojrzymy na to z odpowiedniej perspektywy. Nie będziemy czytać całości, ale właśnie Bożą odpowiedź przeczytajmy. Z drugiej Księgi Królewskiej, 19 rozdział. Dlatego tak mówi Pan o królu Asyrii. Nie wejdzie do tego miasta i nie wypuści na nie strzały. Nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie wału. Drogą, którą przyszedł, wróci. Do tego miasta nie wkroczy, tak oświadcza Pan. Osłonię to miasto, ocalę je ze względu na siebie i ze względu na mojego sługę Dawida. Tej samej nocy wyszedł anioł Pana i pobił w obozie Asyrii 185 tysięcy wojowników. Gdy ludzie wstali wcześnie rano, wokół zalegały trupy. Sancheryb, król Asyrii, zwinął zatem obóz, wrócił i osiadł w Niniwie. Niesamowita jest to historia. Wokół wszędzie Asyria. Mała Judea, Jerozolima oblegana. Jednej nocy wyszedł anioł Pana, 185 tysięcy trupów i sru z powrotem do Niniwy. Oni się wszyscy stąd zabrali. Dlatego na mapie Judea jest tą plamką w innym kolorze, otoczona przez Asyrię. Asyria później podbiła właśnie Egipt, co wspomina też Nachum i co pomaga nam też datować jego poselstwo, ale Asyria nie porwała się później na podbój Judy. A skoro już wspomniałem o datowaniu księgi Nachuma, to przechodzimy do tej księgi. Wierzę, że nakreślenie tego tła jest nie tylko ciekawe, ale też jest przydatne, żebyśmy lepiej zrozumieli i bardziej zachwycili się wielkością Boga. Wracając do naszej osi czasu, spójrzmy, gdzie jest Nachum. Tu jest Jonasz, tutaj są lata, czyli około 100 lat później, nawet ponad 100 lat później Nachum rozpoczyna swoją służbę. Widzimy, że to jest po Micheaszu, po Izajaszu, że przez pewien czas nastała cisza w eterze, tak to określmy. I przychodzi ten czas, kiedy Nachum ma swoje widzenie. Co wiemy o samym Nachumie? Niewiele, więc nie będziemy się za wiele rozwodzić. Czytamy tylko tyle. Pierwszy werset, wyrok na Niniwę. Zwój z widzeniem Nachuma z Elkosz. Wiemy zatem, że miał przynajmniej jedno, ale to bardzo konkretne, szczegółowe widzenie, które się co do joty wypełniło. A to oznacza, że on był prawdziwym prorokiem Pana. Pochodził z Elkosz i jest kilka opinii na temat lokalizacji tego miejsca. Nie mamy pewności, gdzie to było. Część uważa, że było to na ziemiach należących wcześniej do państwa północnego. Niektórzy wskazują okolice Kafarnaum. Ci, którzy byli w Izraelu, mogli widzieć te znaki przy Kafarnaum. To jest Kfar Nachum, wioska Nachuma. Tak to się bezpośrednio tłumaczy i stąd niektórzy gdzieś tam umiejscawiają jego, czy to miejscowość, z której pochodził. Ja bym się skłaniał raczej ku poglądowi, że pochodził on z południowej części Judy, bo właśnie za czasów jego wystąpienia ludność z państwa północnego była uprowadzona do Asyrii, co wiemy z historii, więc raczej działał w państwie południowym, w Judzie. A jeżeli chodzi o datowanie tej księgi, to jest to dość prosta sprawa, ponieważ Nachum bardzo wyraźnie zapowiada upadek Niniwy, a my wiemy, kiedy się to wydarzyło. To się wydarzyło konkretnie w 612 roku przed Chrystusem i wspomina też w swojej księdze klęskę egipskich Teb. W księdze Nachuma jest to miasto nazwane jako Noamon, a to miało miejsce w 663 roku przed Chrystusem. Czyli zatem między 663 a 612 rokiem Nachum miał swoje widzenie, ale warto też zaznaczyć, że Teby odzyskały niepodległość w 654 roku, a to nie jest zmiankowane w naszej księdze, w księdze Nachuma, co by wskazywało, że Nachum prawdopodobnie między 663 a 654 rokiem miał swoje widzenie i spisał tą księgę. I był to ten czas, kiedy Asyria była u szczytu swojej potęgi. Tu próbowałem zeskanować, z takiej jednej Biblii trochę przebija tam, ale generalnie najszerzej to, co wszystko widać zaznaczone, to był ten czas około 660 roku, kiedy Asyria miała największą powierzchnię. Natomiast to, o czym mówił Nachum, zaczęło się dziać w kolejnych latach już zapanowania Jozjasza. W późniejszych latach i tutaj też na tej mapce widać, że po kolei różne fragmenty Asyria traciła w kolejnych latach. To się zbiega też właśnie z czasami Jozjasza i z jego reformami religijnymi. I tak na marginesie, czy to nie piękne, że ilekroć naród wybrany zwraca się do Boga, dzieje się coś niezwykłego, że dzieje się coś cudownego, że dzieje się coś dobrego, Tu w tym poselstwie, poselstwie zniszczenia w wyroku na Niniwę, jest też poselstwo pocieszenia i ono jest skierowane do Judy. Zresztą samo imię Nachum oznacza pociecha, podniesienie na duchu. Takie jest znaczenie jego imienia. I sama księga, ona ma czytelną strukturę. Wszystkie trzy rozdziały dotyczą po prostu zniszczenia Niniwy. Pierwszy rozdział mówi o postanowieniu tego zniszczenia, drugi mówi, opisuje to zniszczenie, a trzeci rozdział traktuje o tym, dlaczego było to słuszne. Czyli w pierwszym rozdziale Bóg mówi, co zrobi, w drugim, jak to zrobi, a w trzecim widzimy odpowiedź, dlaczego Bóg to zrobi. Celem księgi z jednej strony jest ogłoszenie wyroku nad niegodziwością Asyrii. Bóg jasno pokazuje, że jest cierpliwy, ale też jest Bogiem, który widzi i który nie pozostawi bez odpowiedzi nikogo, kto dopuszcza się niegodziwości, takich jak dopuszczał się właśnie ten naród Asyrii. W trzecim wersecie już czytamy, Pan jest długocierpliwy, to Bóg wielkiej mocy. Pan na pewno nie uniewinni winnego. Jego drogę znaczy sztorm oraz burza, chmury to pył spod jego nóg. A z drugiej strony właśnie jest to księga pocieszenia. Oczywiście nie dla Asyrii, nie dla Niniwy, ale dla Judy, która wiele już wycierpiała. I jakże piękne są te słowa z proroctwa Nachuma z siódmego wersetu. Dobry jest Pan, jest schronieniem w dniu niedoli. Troszczy się o tych, którzy szukają w nim ratunku. To właśnie w pierwszym rozdziale znajdujemy kilka wersetów, których adresatem jest Juda. Chociaż zasadniczo cała księga dotyczy Niniwy i Asyrii. Ale te słowa pociechy są skierowane do narodu wybranego i wierzą, że jest to związane właśnie z reformą Jozjasza, z tą duchową odnową, która miała miejsce w Izraelu, w Judzie w tamtym czasie. Co ciekawe, nie ma w tej księdze ani jednego wersetu mówiącego o grzechach Judy. To jest dość niespotykane. Jest pocieszenie, jest zapewnienie, że chociaż Imperium Asyryjskie było narzędziem sądu w ręku Boga, to przyjdzie czas odnowy dla jego narodu i przychodzi czas zagłady dla Niniwy. Widzimy to bardzo wyraźnie w tych wersetach właśnie pocieszenia kierowanych do Judy. W pierwszym rozdziale od 12 wersetu czytamy, tak mówi Pan, choć bezpieczni i tak liczni będą skoszeni i przeminą, a ciebie, Judo, chociaż poniżyłem, już więcej nie poniżę. Wkrótce już złamię jego jarzmo, zdejmę je z ciebie, a twoje więzy rozerwę. A co do ciebie, Pan rozkazał, twe imię już nie przejdzie na potomstwo, z domu twego Boga wytnę posąg kryty i lany. Przygotuję ci grób, gdyż byłeś mało warty. I werset 15 pierwszego rozdziału w niektórych przykładach, a może w waszej Biblii pierwszy werset drugiego rozdziału, bo to jest różnie oznaczane, brzmi tak, ale on się właśnie łączy z tą myślą skierowaną do Judy. Oto na górach nogi zwiastuna ogłasza on pokój. Obchodź swe święta, Judo, dopełnij swych ślubów, bo już więcej nie przejdzie przez ciebie niegodziwiec, jest całkowicie zniszczony. I rozdział drugi, to jest właśnie szczegółowy opis zniszczenia Niniwy. Bóg w tym widzeniu objawił Nachumowi, jak to się wszystko wydarzy. Nie będziemy tego dokładnie teraz rozważać, ale chcę podkreślić, że możemy też tym opisem się zachwycać, może nie tyle dlatego, że objawia tego gniewnego, mściwego wobec nieprzyjaciół Boga, ale dlatego, że to, co zobaczył w swoim widzeniu Nachum, wypełniło się co do joty i to jest niezwykłe. Bóg rzeczywiście nie czyni niczego, jeżeli nie objawi wcześniej tego swoim sługom, prorokom, jak czytaliśmy u Amosa, bo tu są bardzo konkretne szczegóły, jak chociażby ten, drugi rozdział, czwarty werset. Tarcze walecznych całe w czerwieni, wojownicy odziani w szkarłat. Rydwany błyszczą stalą, gotowe do boju i falują oszczepy. Cóż w tym niezwykłego? Z tego, co czytałem, to w momencie, jak Nachum miał to widzenie, żadna armia w tamtych czasach nie nosiła czerwonych barw. Dopiero później koalicja babilońsko-medyjska miała taką armię. Właśnie w 612 roku ta armia zdobyła Niniwę. To oni tarcze malowali na czerwono i sami ubierali się na czerwono, żeby to tak wyglądało, że oni są jakby pokryci krwią i to miało przerażać wrogów. I o tym mówią źródła historyczne. Kolejny szczegół, bardzo ciekawy, znajdujemy też w tym drugim rozdziale. Spójrzmy do 7 i 9 wersetu, bo tam czytamy tak. Otwarto śluzy rzek i pałac zatopiony. 9 werset, a Niniwa jest jak sadzawka z wodą i to od wielu dni. Ciekawe wersety w widzeniu miał. Takie widzenie miał Nahum około 650 roku. A 40 lat później, kiedy Niniwa była oblężona, to się wypełniło. Otóż zgodnie z proroctwem wiemy, że Niniwa przestała istnieć, ale w XIX wieku została odkryta przez angielskiego archeologa Henry'ego Layarda. On poświęcił 10 lat swojego życia, żeby prowadzić wykopaliska w tamtym miejscu i według tych wykopalisk Niniwa wyglądała w ten sposób. Nie wiem, na ile jest to widoczne, ale lepszego zdjęcia nie mam Niniwy. Są mury. Tu jest rzeka Tygrys. Odnoga tej rzeki wpływa do miasta, przepływa przez miasto i jest fosa wokół miasta, która miała około 50 metrów szerokości. Niniwa była tak dobrze chroniona, wydawała się być nie do zdobycia. Ale w 3 roku oblężenia obfite deszcze spowodowały wylew rzek. Nahuma, 1 rozdział, 8 werset. Nadciągającą powodzią, zagładą zniszczy jej miejsce. To jest opis tego, jak Bóg przyjdzie. A potem właśnie czytamy w 2 rozdziale, otwarto śluzy rzek i pałac zatopiony. I to wiemy, że się właśnie wydarzyło, bo wiemy, że kiedy trwały te deszcze, kiedy rzeki wylały, to też czytamy o tym, że najeźdźcy otworzyli śluzy, dokładnie jak jest tutaj zapisane, co spowodowało powódź w mieście. Jak otworzyli śluzy, tu jest ten pałac i to wszystko zostało zalane, tak jak przewidział to Nahum. Co do joty się to wypełniło, to co Bóg mu objawił. I taki jest koniec Asyrii. Kiedy oni otworzyli te śluzy, to ta woda, która wezbrała, spowodowała, że się w tych wielkich murach, na których opierali swoją nadzieję mieszkańcy Niniwy, że są nie do zdobycia. Gdzieś tam czytałem, że one były takiej szerokości, że 3 rydwany po tych murach jeździły obok siebie. To właśnie powódź, to ta woda sprawiła, że się powstał wyłom w tych murach i tamtędy się potem armia babilońska i medyjska dostała do miasta i dokonała zniszczenia. Rozdział 3 mówi, dlaczego Bóg to zrobił. I to jest też aktualna lekcja dla nas dzisiaj, bo mówi nam o tym, czego brzydzi się Bóg. To zostało pokazane tutaj wyraźnie, co nie pozostanie bez kary, kiedy przyjdzie czas sądu. Niektórzy mogli myśleć, że Bóg zwleka w przypadku Asyrii, ale kiedy była u szczytu potęgi, Bóg powiedział, już wystarczy. Dlaczego? 3 rozdział rozpoczyna się od takich słów. Biada miastu splamionemu krwią. Całe jest oszustwem. Wypełnia je gwałt, nie ustaje grabież. Niniwa była pełna kłamstwa, jak mówi inny przekład. Cała jest oszustwem. I ten wyrok Boga odnosi się do tego, że Asyria celowo okłamywała inne narody. Wchodziła w sojusze, których nie zamierzała dotrzymać. Kiedy wypracowali porozumienie z jakimś narodem, potem łamali te traktaty i żądali okupu od przywódców. To zresztą widzieliśmy w przypadku Judy, która wezwała na pomoc Asyrię i czytaliśmy o tym, że przybył im z pomocą, ale tylko im zaszkodził. Nie ustaje grabież, odnosi się do tego, że oni faktycznie byli niepohamowani w zagrabianiu wszystkiego i Niniwa była pełna skarbów. I tych grzechów było znacznie więcej. Czytamy też w 4-5 werset. Z powodu licznych wszeteczeństw tej nierządnicy, o wielkim wdzięku mistrzyni czarów, zatracającej narody w swej rozpuście, całe plemiona w swoich czarach wystąpią przeciwko Tobie, oświadcza Pan zastępów. Do grzechu Niniwy bez wątpienia należy dodać pychę. To już widzieliśmy w tych fragmentach z Księgi Królewskiej, które czytałem. Oni po prostu czuli się bezkarni. Oni uważali, że nikt im nie może zagrozić. I tak faktycznie było przez kilkaset lat. Ale Bóg wskazuje im na Teby w Egipcie, które też wydawały się nie do zdobycia, a które przecież właśnie Asyria kilka lat wcześniej zdobyła. To w 3 rozdziale, w 8 wersecie czytamy. Czyś ty lepsza od Noamon, czyli od Teb, między odnogami Nilu, miasta otoczonego przez wodę, z morzem jako wałem i morzem jako murem? Kurz był jego siłą, mogł liczyć na Egipt, Put i Libijczycy służyli mu pomocą. Lecz je też uprowadzono, poszło do niewoli. Dzieci wtedy roztrzaskiwano na rogach wszystkich ulic, o możnych miasta też rzucano losy, a wszystkich jego wielkich zakuto w kajdany. I to Bóg kieruje do Asyrii, a to Asyria była za to odpowiedzialna. I tu widzimy, że to opamiętanie, które przyszło za sprawą zwiastowania Jonasza, że to już minęło, bo czytamy o roztrzaskiwaniu dzieci na rogach ulic. Asyria wróciła do tego, z czego była znana wcześniej. I właśnie dlatego kolejny werset mówi, ty również się upijesz, przykryją cię nieprzytomną. Ty też będziesz szukać schronienia przed wrogiem. O tym, jak bardzo Asyria zasługiwała na sąd, może świadczyć również fakt, że nikt szczególnie nie miał przejąć się jej klęską, jej upadkiem, jej tragedią. To troszkę tak mi się skojarzyło, przepraszam, ale z tą informacją o samobójstwie Hitlera. Kto się przejmował jakoś szczególnie, że skończył swój żywot? Kto płakał nad tym? Raczej ludzie klaskali w dłonie, jak się dowiedzieli. I to mi się kojarzy z tym, co znajdujemy pod koniec tej księgi. W Nahuma w 3 rozdziale czytamy w 7 wersecie. Ktokolwiek cię zobaczy, odstąpi od ciebie i powie, Niniwa spustoszona. Czy komuś jej żal? Trudno nawet znaleźć współczujących tobie. I ostatni werset tej księgi. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie. O, poważna twoja rana. Każdy, kto słyszy o tobie, klaszcze nad tobą w dłonie, bo kogóż ustawicznie nie dotykało twe zło. O tym jest księga Nahuma. Jak mówiłem, pismo pożyteczne jest do wykazywania błędu i poprawy. I dlatego chcę powiedzieć o tym, co mnie szczególnie dotyka w tej księdze. Jakie widzę niebezpieczeństwo popełnienia błędu w moim życiu i co należałoby poprawić. Bóg objawia się w tej księdze już od pierwszych słów jako Bóg zazdrosny, jako Bóg gniewny, jako Bóg mściwy, jako Bóg nieprzejednany względem wrogów. I trzeba mi o tym pamiętać, że Bóg jest również taki, że tak samo jak jest łaskawy i nieskory do gniewu, tak samo też jak przyjdzie czas, to będzie sądził sprawiedliwie i nie mrugnie okiem. To, co około 100 lat wcześniej rozgniewało Jonasza, już to czytaliśmy, że on wiedział, że Bóg jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, pościągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu, to w księdze Nahuma widzimy tego samego Boga. Tylko później, w innych okolicznościach. I to jest wielka prawda, bo on przyszedł do Niniwy w poselstwie Jonasza i okazał im łaskę. Dał możliwość opamiętania, ulitował się nad nimi, ale drugi raz przychodzi na sąd. I to jest wielka prawda i ją chciałbym podkreślić, kiedy patrzymy na te dwie księgi całościowo. A jak jest z przyjściem Jezusa? Boża cierpliwość ma swoje granice. On też przyszedł pierwszy raz z łaską, żeby dać nam możliwość opamiętania. Ale my wiemy, że drugi raz przyjdzie na sąd. Szczególnie dotykają mnie Już zacytowane słowa z trzeciego wersetu. Pan jest długocierpliwy, to Bóg wielkiej mocy. Pan na pewno nie uniewinni winnego. W księdze tej może nie ma bezpośredniego odniesienia do osoby Jezusa, ale czy właśnie tego nie głosił nasz Zbawiciel, kiedy był tutaj na ziemi za pierwszym razem? Czy nie wzywał ludzi do upamiętania? Bo Bóg na pewno nie uniewinni winnego. Trzeba nam pokutować i skorzystać z oferty zbawienia. I ciekaw jestem, czy właśnie w tym kontekście nie przywołał księgi Nahuma nasz Zbawiciel w drodze do Emaus, kiedy po kolei przez proroków opowiadał, jak wszyscy wskazują na Niego. Księga Nahuma i historia Asyrii przywołują mnie do porządku, bo czytamy w liście do Hebrajczyków, znamy przecież tego, który powiedział, zemsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan będzie sądził swój lud, strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga. Te słowa wzywają mnie do poprawy. Przecież Jezus bardzo wyraźnie mówił, że powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To są słowa naszego Zbawiciela. Wiemy z objawienia, że w tym wspaniałym miejscu, które Bóg szykuje, nie będzie miejsca dla żadnej niegodziwości. W objawieniu czytamy, nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. I właśnie dlatego my dzisiaj w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga. Wzywamy ludzi, w miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Bóg jest długocierpliwy, ale ta historia uczy nas, że gdy podejmie decyzję o tym, że przyszedł czas odpłaty, wszystko diametralnie może się zmienić. Również dzisiejsza sytuacja na świecie, gdzie niewielu doszykuje się działania Bożego, to wszystko może na Jego polecenie nagle się zmienić, tak jak się to zmieniło w przypadku Imperium Asyryjskiego. Wiemy, że to Bóg kontroluje nawet pogodę. Tak jak te deszcze przyszły i spowodowały upadek miasta, które było nie do zdobycia. To On, Bóg, ustanawia i poniża przywódców mocarstw. Wielokrotnie działo się to w historii, więc raczej zamiast patrzeć na analizę ekspertów, patrzmy do Słowa Bożego. Księga Nahuma pokazuje nam, że błędem by było stwierdzić, że historia się po prostu toczy bez udziału Boga. Bóg po prostu jest cierpliwy, daje grzesznikom czas na opamiętanie. Jak czytamy w drugim liście Piotra, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Ale ten czas, on dobiega końca, tak jak przyszedł w końcu czas końca dla Niniwy. Kończąc, chcę zaproponować kilka praktycznych wniosków, bo całe Pismo jest pożyteczne, abyśmy stawali się gotowi i wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła, tak jak mówi nam drugi list do Tymoteusza. Więc taki pierwszy wniosek, taka myśl do zastosowania w naszych czasach, którą ja widzę w księdze Nahuma, w jego poselstwie, to to, że Bogu należy się chwała zarówno za Jego dobroć, jak i surowość. Dokładnie o tym mówi list do Rzymian, 11 rozdział. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga, na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. Ten werset kieruje mnie też do drugiej myśli, jaką znajduję w tej księdze, w księdze Nahuma, że opamiętanie to pierwszy, ale nie jedyny krok. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. I widzimy to na przykładzie całej historii Asyrii. Jeżeli cofniemy się aż do Jonasza, że przyszedł czas opamiętania i Bóg użalił się, postanowił zło, ale jednak tego nie uczynił. Dał im ten czas, ale kiedy potem oni wrócili do swoich dawnych czynów, dalej roztrzaskiwali te dzieci na rogach ulic, dalej byli bestialscy, dalej kłamali, dalej grabili i wróciło to wszystko, z czego byli znani, to przyszedł czas sądu. Opamiętanie jest pierwszym krokiem, ale potem musimy wytrwać w tej decyzji. Nasz mistrz mówił odnośnie końca czasów, że pojawi się wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu osiemnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. I ja to rozumiem w kontekście zbawienia, że jak podjęliśmy decyzję i wytrwamy w niej do końca, to będziemy zbawieni. I trzeci wniosek, ostatnia praktyczna myśl, jaką znajduję, która mnie dotyka w przesłaniu Nahuma, to lekcja, że tylko Bóg jest pewnym schronieniem. On troszczy się o tych, którzy szukają u Niego ratunku, tak jak czytamy w Nahuma w 7 wersecie 1 rozdziału. Dobry jest Pan, jest schronieniem w dniu niedoli, troszczy się o tych, którzy szukają w Nim ratunku. Zatem nie nasza wielkość, nie nasza siła, nie środki, jakie posiadamy, ale bojaźń względem Boga stanowią o naszym ostatecznym szczęściu. Wiele fragmentów Słowa Bożego utwierdza nas w tym przekonaniu. Ja wczoraj czytałem, ci, którzy czytają zgodnie z tym chronologicznym planem, czytali również Psalm 115, tam znajdujemy takie słowa. Wy, w których jest bojaźń Pana, ufajcie Panu. On jest waszą pomocą i tarczą. Pan nas zapamiętał i będzie błogosławił. Będzie błogosławił żyjących w bojaźni Pana, małych oraz wielkich. Jakbyśmy wrócili do tej mapy, widzimy, że Bóg może małego wyrwać z mocy wielkiego, jeżeli szczerze zwracamy się do Boga. A taki był kontekst tej całej historii, że oni szukali pomocy u Boga. Oni zwracali się do Boga. Przyszła odnowa duchowa w Judzie w tamtym czasie i dlatego on ich wyrwał. Powstańmy do modlitwy.